Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Dzień dobry. Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
A jednak w zbroi, czyli w marynarce, w naszym balkonowym studiu, gdzie jest bardzo ciepło, tutaj w tym studiu nie ma, panie przewodniczący, żadnej klimatyzacji, a w Sejmie Rzeczpospolitej, w którym pan wczoraj występował, pewno taka klimatyzacja jest.
Klimatyzacja jest, ale opary, nazwijmy to nienawiści, klimatyzacja tego nie likwiduje.
Wczoraj przedstawiał pan raport, doroczny raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale dużą część tego raportu poświęcił pan strukturze własnościowej spółki TVN. Mam tutaj ten wykres przygotowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Stan na 8 marca 2023 roku. Co w tej strukturze własnościowej spółki TVN jest nadzwyczajnego?
No, nadzwyczajne jest przede wszystkim to, że jest to tak skomplikowana struktura, że to nie jest prosty właściciel amerykański, który ma spółkę w Europie, tylko pomiędzy właścicielem amerykańskim oficjalnym Warner Bros. Discovery a samym TVN-em w Polsce jest dobre kilkanaście spółek, około 20. Są one w rozmaity sposób powiązane własnościowo rozmaitymi rodzajami udziałów. Ale między polskim TVN-em, a tym całą strukturą własnościową powyżej jest łańcuszek 5 spółek, które są, jedna jest własnością drugiej w 100%, aż do takich dwóch spółek, które są na Barbadosie i w Wilmington, Delaware, czyli to są dwa raje podatkowe. Jedna się nazywa Discovery Barbados Holding SRL, a druga się nazywa Discovery International LLC. Jedna, ta z Barbadosu, ma 98% własności tego łańcuszka spółek, które są poniżej, a ta z Wilmington w Delaware ma 0,01% wartości tego łańcuszka. I teraz problem polega na tym, że zarówno Barbados, jak i Delaware odmawiają TVN, ale tak jest tam prawo ustawione, że można zbudować spółkę, o której nic nie wiadomo, oprócz tego, że ma sekretarza spółki tak zwanego i ten sekretarz spółki reprezentuje tę spółkę na zewnątrz i tylko tyle można się dowiedzieć. Co to oznacza? Taki sekretarz ma na przykład w portfelu zarządzania takimi spółkami 200 spółek. To znaczy, że to jest po prostu słup. Ten model pozwala ukrywać własność prawdziwą, podczas gdy unijne prawo zobowiązuje nadawców do ujawniania każdej, wszystkich osób, które są właścicielami ponad 5% udziałów czy akcji u takiego nadawcy. Prawo unijne to jeszcze bardziej rozszerza, mówiąc, że także pośredni właściciele mają być ujawnieni. W Polsce natomiast istnieje taki obyczaj, który jest błędny i po prostu wbrew prawu unijnemu w tej chwili Krajowa Rada będzie wysyłać do nadawców wezwania do ujawnienia prawdziwej struktury własnościowej na podstawie prawa EMFA. Czyli jest taki obyczaj, że się ujawnia jako beneficjentów ostatecznych zarządy spółek. To jest wbrew prawu, ponieważ powinni być właśnie ujawnieni wszyscy właściciele, którzy mają powyżej 5%.
Czyli właściwie pytanie jest, kto jest właścicielem personalnie?
To tak, znaczy, osobiście. Chodzi o osoby, a nie o spółki. To jest wynik bardzo, jakby to powiedzieć, w naszym przypadku dobrej tendencji, żeby ujawniać strukturę własnościową nadawców, bo to jest wrażliwy segment rynku, gdzie nadawca telewizyjny, radiowy ma wpływ na opinię publiczną, a tak więc na stanowienie prawa. No i teraz problem polega na tym, że to Discovery w Delaware, Discovery International Holdings i to Discovery Barbados Holding, oni nie ujawniają swojej własności, a są bezpośrednimi właścicielami tego łańcuszka spółek, które są nad TVN-em. Bezpośrednim właścicielem TVN-u w Polsce jest firma, która się nazywa Discovery Communications Benelux BV. I to jest wehikuł, który został stworzony po to, żeby ta transakcja w Polsce mogła dojść do skutku, ponieważ prawo mówi o tym, że nie można nabywać spółek medialnych w Polsce przez większościowych udziałów ponad 50%, przez firmy, które mają siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. I cała ta konstrukcja jest po to, żeby właśnie te firmy mogły kupić TVN. I teraz najbardziej według mnie takie problematyczne z punktu widzenia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest to, że my nie wiemy, kto tak naprawdę jest beneficjentem ostatecznym. A w sytuacji, gdy Warner Bros. Discovery w tej chwili w Ameryce spadł do pozycji śmieciowych, dlatego że ratingi, które ostatnio się pojawiły, mówią, że to jest firma, która ma rating BBB albo BB, to zależy od źródeł, do których się sięgnie. To znaczy, że spadła ich wartość tych akcji dramatycznie, więc Warner Bros. Discovery powiedział, że będzie się dzielił na dwa rodzaje działalności, na streaming, który jest dochodowy, i na tradycyjne telewizje. I bez wątpienia ta spółka TVN SA pójdzie do tej spółki, która zajmuje się telewizją linearną. A to znaczy, że czeka nas transakcja, która będzie się także odbywała na gruncie polskim. I teraz polskie państwo, w tym Krajowa Rada, nie ma narzędzi do tego, żeby sprawdzić, kto będzie nabywcą i kto będzie i co tam się tak naprawdę dzieje.
To jest rzeczywiście bardzo skomplikowany schemat, ale patrząc na ten schemat, to tak naprawdę właścicielem tego całego schematu i właściwie 100% kapitału jest Warner Bros. Discovery i rozumiem, Wilmington to jest raj podatkowy, tak?
Tak, Delaware, tak.
Zarejestrowany w raju podatkowym, więc ustalenie, kto jest właścicielem Warner Bros. Discovery jest pewno wystarczające, żeby wiedzieć, kto jest właścicielem TVN-u i TVN-24.
Znaczy, formalnie z tego schematu wynika, że rzeczywiście Warner Bros. Discovery USA, czyli ta spółka notowana na giełdzie amerykańskiej, jest właścicielem tego wszystkiego. Natomiast zależności pomiędzy tymi spółkami wskazują na to, że jest jeszcze jakieś władztwo poniżej. I pytanie, co to są za ludzie? O to chodzi.
To pan przewodniczący chciałby złamać właściwie schemat globalnego kapitalizmu, bo gdy zajrzymy do wewnętrznej jakiejkolwiek korporacji, będziemy mieli bardzo podobne albo jeszcze bardziej skomplikowane schematy i pytanie o to, kto jest właścicielem, właściwie pozostaje bez odpowiedzi.
Polskie państwo ma takie, a nie inne przepisy dotyczące własności mediów. Mają media być transparentne. Mamy wiedzieć jako obywatele, kto jest właścicielem mediów i w związku z tym wnioskować, jakie tu wpływy są i oceniać w ten sposób, czy te media są bezstronne, czy stronnicze, jakie tam interesy są. Transparentność jest warunkiem demokracji.
To prawda, tylko tyle, że trzeba parę praw po drodze złamać. Pewno prawo tych miejsc, w których z rajów podatkowych.
Nie trzeba nic łamać, dlatego że to, że oni ukrywają własność, na przykład Barbados czy w Delaware, to nie jest łamanie prawa przez nich, bo takie są przepisy tamtych jurysdykcji. Natomiast jest to łamanie polskiego prawa. Więc jeżeli jakaś spółka chce funkcjonować na rynku polskim, to musi się dostosować do polskiego prawa. Więc nawet jeżeli tam ukrywają i to jest legalne, to ukrywanie przed polskimi władzami, czyli także przed Krajową Radą, jest nielegalne. Myśmy dostali ten schemat od TVN-u po wielu naciskach, żeby to udostępnili. Na początku w ogóle odmawiali, powiedzieli, że to jest własna sprawa. Jak tam udało się to wreszcie od nich wydobyć, no to obarczyli to klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. To nie ma żadnego znaczenia prawnego w polskich warunkach, dlatego że to nie jest tajemnica przedsiębiorstwa w świetle polskiego prawa, więc dlatego ja to ujawniłem. Natomiast my byliśmy przez ponad rok w stanie szukania tego, co tak naprawdę się dzieje.
Bo to było z pana punktu widzenia ważne w procesie rekoncesyjnym.
Rekoncesji, tak. Bo TVN zwraca się o rekoncesję swoich stacji, swoich kanałów. No i ja konsekwentnie dążyłem do wyjaśnienia, kto jest tak prawdziwym właścicielem tego, czy beneficjentem ostatecznym, patrząc na ten schemat. I próbowaliśmy to się dowiedzieć. Okazało się, że służby w Polsce odmówiły współpracy, ponieważ nie ma podstawy prawnej, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pytała polskie służby o strukturę własnościową podmiotów, które o rekoncesję się ubiegają. Nie ma takiego przepisu, który by pozwalał służbom na takie działanie. A nie ma przepisu, który pozwalałby Radzie pytać się polskich służb. Tak jest to skonstruowane. Próbowałem dowiedzieć się tego za pomocą kancelarii w Polsce. Składaliśmy zapytania do rozmaitych kancelarii w Polsce. Okazało się, że wszystkie, które zapytaliśmy, miały konflikt interesów. To znaczy, że w jakiś sposób były powiązane z TVN-em. To jest znana metoda wykluczania poważnych prawników, żeby nie pracowali przeciwko jakiemuś dużemu podmiotowi. Po prostu płaci się jakiś drobny, jak to Amerykanie mówią, retainer, czyli drobną opłatę typu tam 1000 zł miesięcznie za jakieś doradztwo, ale w ten sposób ten prawnik jest wyłączony z możliwości akcji przeciwko temu płacącemu. Więc potem była próba dowiedzenia się za pomocą amerykańskich kancelarii prawnych. Tam jest podobny sposób z tym konfliktem interesów, ale gdy wreszcie dotarliśmy do, znaleźliśmy kancelarię, która podjęłaby się takiego działania, to znaczy sprawdzenia tego, to bardziej wywiadownia gospodarcza niż kancelaria prawna, no okazało się, że to są kwoty przewyższające budżet Krajowej Rady na takie cele, no bo Krajowa Rada na wszystkie usługi prawne ma 400 000 zł rocznie, a tam sama wstępna analiza przewyższała ten budżet. W związku z tym...
A taki prosty sposób, jak wysłanie oficjalnego pisma do prezesa Warner Bros. Też zostało zastosowane?
Prezes Warner Bros. Nie jest naszym partnerem. Naszym partnerem jest w tych rozmowach TVN w Polsce, bo Warner Bros. Jest poza naszą jurysdykcją. Pisma do TVN-u były kierowane i odpowiedzi były, jakby to powiedzieć, mogę to zilustrować w ten sposób, że gdyby amerykański regulator FCC, czyli odpowiednik Krajowej Rady, dostał takie pismo od jakiejś telewizji pod jurysdykcją amerykańską, pod jurysdykcją FCC, to by natychmiast tam wszystkie trzyliterowe służby, kontrole podatkowe się pojawiły i tak dalej. No my jesteśmy w innej sytuacji, nie mamy żadnego wpływu na aparat państwowy, żeby coś zrobił z taką sytuacją.
No dobrze, nie udało się ustalić beneficjenta.
No i dlatego głosowałem przeciwko udzieleniu TVN-owi koncesji.
Rekoncesji.
Jako jedyny z Krajowej Rady, bo już wyczerpaliśmy wszelkie możliwości sprawdzenia. Z drugiej strony większą szkodą byłoby nieudzielenie, bo rozpętałaby się histeria antypolska, rozpętana tak jak było przy takim Lex TVN. Pamiętamy tą sprawę i wtedy już tam wszyscy święci, łącznie z ambasadorem, atakowali Polskę. Ja, ponieważ sytuacja jest, nazwijmy to, delikatna, ponieważ amerykański nadawca wykorzystuje rozmaite kanały do nacisku na Polskę, łącznie z grożeniem, że tam pomoc wojskowa będzie tam zatrzymana i tak dalej. To są oczywiste bzdury, ale politycy są wrażliwi na to i boją się. To po prostu zdecydowałem, że ja będę głosował przeciwko wydaniu koncesji TVN-owi, a pozostali członkowie jak uważają. No i oni zdecydowali, że głosują za wydaniem tej koncesji.
Koncesję TVN ma, powiedzmy o kontekście tego całego zdarzenia. To jest coroczne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oczywiście będzie odrzucone przez Sejm, oczywiście będzie odrzucone przez Senat. Prezydentem Polski jest Andrzej Duda, będzie Karol Nawrocki, więc tutaj pan przewodniczący może liczyć na to, że zostanie sprawozdanie zaakceptowane. I drugi kontekst, może ważniejszy, to jest ten Trybunał Stanu, przed którym być może stanie pan przewodniczący. Spodziewa się pan tego i takiej decyzji Sejmu?
Zobaczymy. Znaczy ja nie przesądzam, że to się w ogóle stanie. Z różnych powodów. Znaczy, po pierwsze, sam ten dokument, którego mi nie udostępniono w trakcie posiedzeń i w ogóle ta cała komisja, która jest takim zbiorowym prokuratorem na początku próbowała pozbawić mnie prawa do obrony, potem to się nie udało, bo tam użyłem pewnego kruczka prawnego, który zmusił ich do tego, żeby jednak mi dali dostęp do akt. Z tych akt wynikło, że w dokumentach, których nie chcieli mi udostępnić, jest przesłane pismo z Trybunału Konstytucyjnego o zabezpieczeniu, czyli że nie mają prawa prowadzić takiego dochodzenia, dopóki nie będzie stwierdzona zgodność, niezgodność z Konstytucją ustawy o Trybunale Stanu. Oni zignorowali to zabezpieczenie, chcieli to przede mną ukryć, a z pełną wiedzą łamią w tej chwili prawo konstytucyjne, gdzie jest mowa o tym, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i nieodwołalne. W związku z czym całe to postępowanie jest nielegalne. No, sytuacja polityczna od momentu wdrożenia tego postępowania do momentu, kiedy ono się zakończyło, się radykalnie zmieniła. Tak? I ci ludzie wiedzą w tej chwili, że przy ewentualnej zmianie władzy w Polsce poniosą konsekwencje za swoje działania. Druga sprawa to jest absurd tego całego postępowania. Już nawet nie to, że jest nielegalne, ale to, że ono nie spełnia żadnych kryteriów postępowania karnego. A tutaj właśnie oni mają obowiązek stosowania kodeksu postępowania karnego. Czyli ja formalnie rzecz biorąc jestem oskarżonym. Czyli oni są zbiorowym prokuratorem, a ja jestem oskarżonym. Problem polega na tym, że wszelkie procedury karne przewidziane przez kodeks postępowania karnego zostały przez nich złamane. Przez przewodniczącego i członków komisji, którzy głosowali za pewnymi posunięciami. Na przykład to, że nie dano mi że przesłuchiwano mnie na początku, a nie na końcu postępowania, to już jest złamanie procedury. To, że przesłuchiwano najpierw mnie, potem świadków oskarżenia, a potem świadków obrony, ta kolejność została odwrócona, to powoduje, że całe to postępowanie jest do kosza. O tym wiedzą wszyscy prawnicy. Gdyby jakikolwiek sędzia dostał od prokuratora tego rodzaju skonstruowany akt oskarżenia i z tymi wadami proceduralnymi, to by wyrzucił tego prokuratora za drzwi razem z tym aktem oskarżenia, a samego prokuratora by ukarał za obrazę sądu. W związku z czym w Trybunale Stanu są poważni prawnicy, którzy pierwsze co zrobią, to zobaczą, bo tak się bada każdą sprawę. Najpierw sprawdzą, czy jest procedura zachowana. Procedura nie jest zachowana, do widzenia. Natomiast chęć zemsty i tego pokazania, że ta grupa trzymająca władzę, mówiąc znanym powiedzeniem, że mają zdolność ścigania takiego Świrskiego, to jest druga sprawa. Ja się tam ich nie boję. Będziemy działać odpowiednio do zmieniających się sytuacji. A to, że ci ludzie kiedyś poniosą odpowiedzialność, to jest oczywiste. Ja zresztą uprzedzałem, że to jest zamach konstytucyjny i będę dochodził. Nie spocznę, dopóki ludzie winni tego zamachu konstytucyjnego na Krajową Radę nie zostaną ukarani.
Zegar na wieży Zamku Królewskiego wskazuje, że minęła godzina 9. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego państwu.
Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był gościem Poranka Wnet, a za chwilę Wiadomości.